Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Євнеський Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, веки слава.
Отець Міхал Бранкевич вже кілька місяців веде цикл програм, присвячених святим. І сьогодні свята Вселенська Римсько-католицька церква має обов'язковий спомин засновнику ордену єзуїтів, святому Ігнатію Лойолу ми сьогодні згадуємо. З нього, мабуть, що і розпочне отець мову. Чи, можливо, помиляюся?
Так. Почне від святого Ігнація Лойолу, тим більше, що сьогодні споминаємо його. І дуже цікава то є персона. Так. Мав дуже таке бурхливе і інтересне життя.
Особливо до навернення, так.
До навернення. Мало би спокійно зробити такий добрий біографічний фільм, правда,
так
і був би дуже цікавий.
Я не знаю, чи цікавий, але є.
Є, даже. Ну, може бути, може. Ще не...
Іспанці хіба зняли?
Ну, думаю, що іспанці, бо якби не було іспанців. А так, кстати, фільмів. Ми там два тижні тому назад говорили на тему французьких мучеників, правда?
Так, було діло.
І так зупинені случайно, не знаю, хіба хтось писав ці програми, прислав мені ссылку на такий фрагмент фільму французького, який показує казнь тих 16 сестер кармелітанок, які були казнені смертною казню тільки за те, що збиралися разом і молились. Це представляється, які жах.
Такі часи були, так. Да.
Так, то все опиралось на декреті революції французькій, який запрещав, розв'язував всі ордена, правда? І запрещав організувати всіх орденів. Такий спосіб пробували, як би вбити душу людини. Бо вбивання контемплативних сестер, котре не мають жодного суспільного контакту, котре навіть не впливають на суспільство в спосіб безпосередній, тільки посередньо. Вбивання тих сестер тільки за те, що вони живучи по там квартирах по 5 сестер, забираються разом, щоб разом помолитися, є ще одним образом такої безмисленності, яку ми в тим радикалізмі різних ідеологій бачимо. Tutaj są te dwie ideologie najbliższe niebezpieczne, to jest ta przede wszystkim ideologia ateistyczno-rewolucyjna, która postawia ludzi na pierwszą miejsce i zabiera Bogu możliwość jakiegokolwiek działania, a druga nacjonalistyczne wszystkie ideologie. Tak samo są w taki sposób radykalny i każda forma aktywności ludzkiej, która może prowadzić do jakiejś niezależności, traktowana jest jako worożnicza i trzeba taką formę zniszczyć. Także tutaj trzeba być dużo ostrożnym. I była pokazana ta potrasująca scena, kiedy tych 16 młodych żynok, jedyna starsza osoba to była matka Nastajacka, która była ostatnia kaznina, wchodząc na szafot i były kaznionymi przez gilotynu. I najbardziej takie porażające było to, że na tej płaszczyźnie, na której było bardzo ludzi, była mrtwa cisza. Nie było żadnych kryków. Mrtwa cisza, tiszyna, to oczywiście to jest kreacja, prawda?
Ale który obraz.
Pewien obraz, ale która pokazywała, w jaki sposób ludzie przyjmowali, że w ludynie nie ma wnutri tej takiej wnutrisznej zgody na to, na takie bezmyślne akty barbarstwa, bo to był taki akt barbarstwa, prawda? W sposób bezmyślny liszyty życia tych biednych dziewczat. Po ludzkiej biorąc, bo to jest żachliwa rzecz, z chrześcijańskiej otoczki zrenia jest to rzecz, która jest dla nas mało ważna, bo one uczynicko i śmierci pieśli prosto do nieba. Także tutaj mają... Najbo i szczęście.
Katapultuj.
Moja gwarancja, jeśli chcesz być tym bez niejakich sumlini, stań mucieniką. bo mucieniki zrazu stają się świętymi. Nawet nie trzeba do okazji w czudes czy ich zastupnictwo. Ale dzisiaj my troszeczkę popróbujemy пізнати великого святого Ігнація Лойолі, з Лойолі, правда, бо сам Ігнацію називався Лопес, правда, і народився...
Там у нього багато імен.
Ну, або то іспанці, правда. Вони носять імена своєго батька і своєї матері, правда.
Ох ти.
Так. Я пам'ятаю одного іспанця, який називався Хозе Антоніо Мурсія Мурсія Абеян.
Красиво. Як пісня, як поезія.
Да-да. А якщо як мама має подвійну фамілію, то взагалі, то вже з дурдом. Так що Індіго Лопес, так називав, Ініго Лопес, чи Ігнаціо, народився в 1491 році в стране Басков. Знаєте, ten стран Басков, є то країна,
група така,
така, так, котра навіть має свій язик.
Не можна їх з іспанцями...
Ой, не дай пані Бож, не дай пані Бож.
Це одно як католованці, також іспанцями не
можна називати. Хоча я тут і в тим, в Києві знаю одного іспанця, котре говорить по-русски, а не по-баскійськи. А це говорить, що язик баскійський так странний, що нічого спільного з іспанським язиком не має. Знайшли якісь там спільні слова з яким язиком? Грузинським.
Ох ти.
Да. Co mają baski do Gruzinów? Być może to są Gruziny, które nie znają w jakiś tajemniczy sposób dobrali się aż do Hiszpanii. No, co można skazać o baskach? Baskowie to naród twardych mężczyzn, można tak skazać. Oczyn twardych, takich ludzi, którzy dużo silno upewnieni samym sobie, którzy ludzie mołczliwi, ludzie taki klasyczny przykład takiego macho, który jest uparty i nie można z nim jakich tam kompromisów dity. I to zresztą do przychodnia my znajemy, pamiętajemy, że nawet w kraju Basków była taka rewolucyjna formacja, która nazywała się ETA, która była terrorystyczną formacją, która była odpowiedzialna za bardzo turystycznych różnych aktyw bombowych. No, Baskowie starali się, żeby było kalicistwo żert jak najmniejsze. To jest inna sprawa. Tak, że tutaj starali się być w jakiś tam sposób terrorystami humannymi. Jeśli tak można skazać, jeśli można terrorystę nazwać humannym. Ale święty Ignacio Loyola, który narodził się w końcu 15 stulecia, narodził się jako 13 dytyna w pewnej rodzinie, rycarskiej rodzinie, bogatej rodzinie. Pamiętajmy, że w tamtych czasach bogate ludzie mieli bardzo dzieci. Nie to, co się chodni, prawda? Że bogate ludzie mają tam obyczajnie jedną, dwie dytyny, niczego bliższe. Chociaż ja znają to, że bogatych ludzi, którzy mają bliższe dzieci. I o jego dzieciństwie mało my znajemy, ale było wiadomym, że kiedy on był takim usługującym ministra skarbu Karalowa Hiszpańskiego, w tych czasach on, można byłoby skazać, wyróżniał się taki pewnym jakby słabkością do bogatej odzieży. On odziewał się w sposób duży kolorowy, taki sposób, który zwracał uwagę. Było widno, że on ma w sobie bardzo takiej gordyni, ale także takiej bardzo takiej próżni, czy takiego sposobu życia, w którym zwracają uwagę na zewnętrzne sprawy. Publicznie on dużo często pokazywał się w takim odziachu rycaria, nosiaczy razne te rycarskie, żelazne i razne, jak nazywa, nie znam jak nazywają się, dospiechy, prawda, takoż ze spadoju i z raznym oróżiem. Z widkim my to znajemy, święty Ignacy Loyola potem rozkazywał to swoim spibratam, o tym jak win sobie wiw przed swoim nawerniem. I do tego nawernienia był ludynoju, która duże była sino zosredzona na samym sobie, ludynoju, która była duże, dla której było duże ważliwe przyznania drugich ludzi, ludynoju, która w sposób wytkryty pokazywał siebie jako takiego, jako taką ludynu, która chce zwracać na siebie uwagę. No i przychodzi wreszcie czas, 1521 rok, kiedy już ma Ignacio 30 roków, w czasie wojny hiszpańsko-francuskiej Ignacio Loyola zostaje zraniony pulią armatnią w nogu i powiertajca do swojego rodzinnego domu, do swojej krepusti, swojego dworca. I tam zaczyna likowania swojej choroby i ma duże bardzo czasu. Ciekawe, że w tym domu prosił ich swoich spiw służących, swoich rodziców o to, żeby one przynosili jemu różne romany rycerskie, które pokazywają mężstwo człowieka, borujących za różne idee, ale w zamku w całym czasie takich romanów nie było. Był tylko jeden roman, tak zwana Zalataja Legenda. Była to kniha Blażennego Jakuba de Voragin. Ta kniha była duże znana w całym średniowiekowi. Były to żywoty świętych. I ta kniha była pierwszą lekturą Ignacja Loyoli w tym czasie rekonwalescencji, w czasie likowania pisła tego zranienia. Zresztą w stacji to zranienie ostawiło swoje nasledki na całe życie świętego Ignacja Loyoli. On całe życie chramał na prawą nogę i to było też takie charakterne, że Ignacja Loyoli czasami pokazywał z taką pałuczką, prawda, na którą opierajca, odciążujący swoją nogę. I drugą książkę, którą czytał, było życia Jezusa, które podarowała jemu żinka jego brata. Tę książkę napisał Ludolf de Saks i te dwie książki przyczynili się, tutaj taka uwaga do tego, że warto jest czytać te książki, bo one książki mogą nam czasami przemienić nasze życie, tak jak przemieniło w sposób radykalny życia światowo Ignacja z Loyoli. I kiedy wyzdrowił Ignacja Loyoli, win ostawił swój zamok i zaczynał szukać nowej formy życia. Chciał jak gdyby zakończyć z tym czasem, kiedy był ludyną, która dużo silnie zwracała uwagę na samego siebie, na to, jak miał oddychać, co czynić, który próbował po swojemu przywlekać uwagę drugich ludzi. No i stał ludyną, która zaczynał szukać spokoju. I kiedy wyzdrowił, pierwsze jego kroki on skierował do sanktuarium Marii Montserrat, niedaleko od jego miejsca zamieszkania, gdzie win swoje uspichy, swoje odjeżu u bramy tego monastyria oddał jakiemuś żebrakowi. I przed czudesnym przedstawieniem, przed czudesną ikoną Matki Bożej, on sklał swoje oružje, swoje spady, swoje wdał się do takiego sanktuarium Menrezy, gdzie żył sam w monastyrze ojców dominikanców. Poprosił ich, żeby dali mu keliu, w której mógłby sam przeżywać swoje nawernienia. Ale popatrzył, że to nawet te życia u dominikanców jest dla niego zbyt udobne, jest slишком komfortne, więc poszukał już takiego surowo asketycznego miejsca i przeniósł się do pieszczery, która była niedaleko Monrezy, i tam rozpoczął boroty się, żeby w sobie zniszczyć to przedstawienie starego ambicjoznego, zosередженого на самому собі людини, самовлюбленного людини. Він навіть не стрігся, не брився, був кожного дня постився, бічувався, жив як останній бомж. Але кожного дня зранку бував на службі Божій у домініканців. Молił się dużo bardzo i rozważał strasti gospodnie. Ale w tym czasie brudby, strasznej brudby, kiedy on chciał zakończyć swoje to popередne życie, bezbożne życie, satana dużo silno jego dawił, dużo silno jego atakował. I dawał ma bardzo, bardzo różnych iskuszeni, darze iskuszeni o samogubstwie. I w tej borodbi satanoju, borodbi tymi pokusami, borodbi ze swoimi mriami, swoimi bażaniami, narodzili najbliż genialne dzieło jego życia, tak zwane duchowne je upragnienia, duchowne je ćwiczenia, które do dzisiejsza służą bardzo ludziom do tego, żeby mogli nawiertać się i szukać prawdy o samym sobie. Te duchowne ćwiczenia swoją ostateczną formę otrzymali w 1540 roku, kiedy Ignacio Loyola miał już bliżej 50 roków. I trzeba pamiętać, że te duchowne ćwiczenia były formowane 19 roków. To nie jest taka prosta książeczka, która tam pod jakimś wdachnawieniem była sformowana, ale 19 roków trudził się święty Ignacio Loyola, żeby tę książeczkę stworzyć. Po tym następny etap jego życia, dużo ciekawy. Ignacy Loyola, tak jak bardzo różnych drugich świętych, mi dużo tutaj wspominaje naszego pierwszego świętego, którego by naczali ten cykl świętych, świętego Antonia z Padowy, chciał wyjechać do Świętej Ziemi. Pamiętajmy, że w XVI stuleciu Święta Ziemia była w rękach Turków, gdzie była forma, gdzie cariuszy z religią był islam. I chciał tam w Świętej Ziemi być umuczonym Turkami. I on, pisla swego asketycznego życia w Monrezy, przez Rym i Wenecję, a win poszło w połomnictwa. Z tych groszy, które win otrzymał jako miłostyniu, próbował dojechać do Świętej Ziemi, ale nie dojechał. Tomu, że był dwa razy uwiazniony, tomu, że jego zasudzowali, że był szpionem. Szpionem i był przymuszony powrócić się do Barcelony, powrócić się do Hiszpanii, gdzie zaczyna nauczać się latyńskiej mowy. Był duże pokirny i nauczał się latyńskiej mowy razem z malinkimi dziećmi. On, mając 34 roki, siedział w takiej maleńkiej ławoczce razem z malinkimi dziećmi, które miały tam 10-12 roków, i z nimi nauczał się latyńskiej mowy. I zaczął pisać coś z szkoły w Alcala, w Hiszpanii, nauczać się na uniwersytecie, gdzie nauczał się filozofii. W tym czasie zaczynał to, że nauczaty prostych ludzi, nauczaty prawd wiry. On żył w likarni i przeżywał jako osoba, która pikluwała z chorymi. Za te grosze on mógł nauczać się. Ciężko pracując jako cej, który był z chorymi, który dopomagał chorym, którym dopomagał w ich strażdaniach. Ale jego sposób życia i bycia był taki, no, nie podobał się wszystkim, takiej jakiejś nabożnej ludyny, baczył w nim takiego bomża, który w taki asketyczny sposób nie zajmuje się sobą, nie zaciekawiony swoim zewnętrznym wyglądem. Zaczynali podejrzewać Świętego Ignacja o to, że jest członem takiej sekty Alumbrado, sekty, której człony nie dbali o swój zewnętrzny wygląd, oddawali asketycznemu życiu. I w Hiszpanii ta sekta dużo silno była rozpowszechniona i bardzo ludzi baczył, czy w tej sekcji jaki pewien taki zupełnie drugi obraz służącego cerkwi, służącej ludy wierującej, która w odróżnieniu do hiszpańskich duchownych żyje w ubóstwie, żyje w bogości i takie bogate czynowniki katolickiej cerkwi baczyli w nim członka tej cerkwi. Tomu był uwiazniony w wiaznicy Świętej Inkwizycji. Świętej Inkwizycji, która, jak my znamy, w 1527 roku wyszło z tego wiaznicy do Salamanki, żeby tam podążywać swoje nauczania. I tam znowu Święta Inkwizycja jego zauważyła i za jego powiedynku znowu był uwiazniony. Ale wszystkie te różne prześladowania od ludzi cerkwi, trzeba przyznać, on, Święty Ignacy Loyola, już w tym czasie przeżywał z wielką radością, baczący w nich przeżywania strażdań i prześladowań Jezusa i Chrysta, czujący siebie w dużej mierze ludyną, która ma swoją czastynę w strażdaniach Jezusa Chrysta. I w końcu, rok później, w 1528 roku, mając 37 roków, wyjechał do Paryża, gdzie ostatecznie zakończył swoje nauczania. Trzeba cały czas pamiętać, że utrzymywał się z miłostyni, że on prosił miłostyniu na ulicach. Nie był ludyną, która wykorzystywała na przykład majątek swojej rodziny. On pochodził z dużej bogatej rodziny. Był takim żebraką, prosiaczym miłostyni w Belgii i w Anglii, żeby zabierać grosze na nauczania. Ten paryski okres życia Świętego Ignacja Loyoli jest dużo ciekawy, ponieważ on w końcu zakończył się osnowaniem jednego z najbliższych znanych ordynów, ordyny w katolickiej cerkwi, które nazywa się Societas Jezus, czyli Towarzystwo Jezusowe. Te Towarzystwo Jezusowe było zasnowane 15 sierpnia 1534 roku. Czyli czy jest 15 dni, czy jest 2 tygodnie, będziemy przeżywać rocznicę zasnowania Towarzystwa Jezusowego. Jak to stało się? Święty Ignacy Loyola zostrzył się w Paryżu z różnymi młodymi ludźmi, którzy też szukali jakiejś prawdy w Bogu i swojego miejsca w cerkwi. I tam zostrzył takich świętych jak świętego Petra Febera, świętego Franciszka Xaveria, i także z takimi swoimi rówieśnikami jak Jakub Lajnes, Alphonse Salmeron, Mikołaj Babadilla, Simon Rodriguez i Hieronim Nadal. Oni zebrali się 15 sierpnia 1534 roku w malinkiej czasowni w Paryżu na schylie takiej góry Montmartre w Paryżu, dużo znano wschodni. I tam w czasie świętej służby, którą odprawiał Piotr Faber, który miesiąc wcześniej otrzymał świadczenia świaścienickie, oni złożyli uroczysto ślub biedności, ślub czystoty, ślub wierności cerkwi, a osobliwy sposób ślub wierności Ojcu Świętemu, czyli papie rzymskiemu. To jest jedyny orden w świecie, który taki dodatkowy ślub ma складає в своєму монашеському житті. В той спосіб був основан новий орден, який називаємо Товариством Ісусовим. Всі разом в'їхали до Венеції, щоб опять поплинути до Святої Землі, щоб там навертати невірних і щоб з них руки прийняти мученицьку смерть. Єднак до того паломництва до Святої Землі не дійшло, тому що Турція, котра була окупантом Святої Землі, почала проводити війну з Венецією і було неможливо поїхати до Святої Землі. Więc pojechali do Rzymu i tam przedstawili się papie rzymskiemu i tam oddali się jego, do jego rozporządzeń, pod jego władzę. Papa rzymski, Paweł III, przyjął ich dużo, dużo przyjemno, dużo tak serdecznie i zaochoczował wszystkich, żeby wszyscy przyjęli świeczenickie свячення. І це вони зробили в 1536 році. Треба пам'ятати, що вони були дуже образованими людьми, закінчили пару університетів. Так що не було їм так трудно, знали богослов'я, знали філософію, чи пройшли ціле навчання, котре, наприклад, сьогодні ми переживаємо. І що почали робити спочатку? Будучи вже священниками, будучи в тим таким маленьком ордені Товариства Ісусового, пішли, щоб допомагати больним в лікарнях, хворим в лікарнях, і щоб навчати катехізіса маленьких дітей. Ну і папа Павло III також запросив Ігнація Лойолі, щоб він остаточно сформував регламент свого нового ордену, конституцію свого нового ордену. І Ігнація Лойолі після 4 років дужої праці в 1540 року представив папі римському свою конституцію, яку назвав «Формулою інституту». I papa i Rzym zatwierdził to w 1540 roku. Число членів Товариства Ісуса дуже швидко увеличалось. Уже рік пізніше святий Франциск Савери поїхав в Індію і там починав теж свою місійну діяльність. Так само святий Пьотр Фабер проголошував Боже Слово в північних Італії, також в Франції, в Іспанії. І в 1541 році зібралася перша капітула генеральна, чи зібрання всіх монахів, можна сказати, і вибрано на тій капітулі главним генералом товариства Ігнацього Лойолі. В тим часі папа віддав єзуїтам з церков в Римі pod nazwaniem Świętej Matki Bożej de la Strada, pokrowicielki tych, które znajdują się w drodze. W roku 1541, w drugim roku, jezuity zasnowali w Portugalii, w Coimbra, słynne kolegium na cały świat słynne, które stało się początkiem pierwszego uniwersytetu jezuickiego. В 1550 році даже до єзуїтів вступив сам віце-король Каталонії, принц Ганді, святий Францішек Боргіаш. Через останні 16 років життя Ігнацій Лойола був, можна сказати, через свої хвороби, можна сказати, був прикований до своєї кімнати, де багато-багато працював, рідко оставляв свій дом, щоб бути завжди відкритим і диспозиційним для своїх духовних синів. І мучений багатьма хворобами, 30 липня 1556 року він уже як гдиби висказав, що помре. Як гдиби предвидів свою смерть і попросив своїх братів о те, щоб дали йому відпуст, повний відпуст папєський на годину смерті. Bracia дуже удивились, тому що був в доброму стані здоров'я, не був тяжко хворий, ані лежачий. І думали, що їсмо дуже-дуже краще. Коли наступного дня прийшли, після вечерні до його кроваці, святий Ігнацій вже вмирав і помер на руках своїх братів 31 липня 1556 року. Святий Ігнацій залишив по собі багато-багато кореспонденцій, багато писем. Говориться, що нас читали його біографові більше 7 тисяч писем, в котрих Ігнацій залишив дуже цінні навчання духовні, дуже порад духовних. Оставив також дві книжки, розказ паломника і духовний дневник. Są to takie typowe przykłady najbliższej głębokiej mistyki Świętego Ignacja. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości duże wielkie znaczenie ma także konstytucja tego ordyna, w której na przykład Święty Ignacy odmienił obowiązek wspólnej modlitwy всіх монахів, а в це місце наказав, щоб були вони слухняні Божий регламент клашторному, і наказав в місце тієї спільної молитви кожного дня молитовну медитацію. І та медитація кожноденна була джерелом життя духовного. Особливе значення для духовності сьогоднішнього дня мають, як вже говорив, цвічення духовне, духовне вправи. Са, як диби, те духовне вправи таким прикладом реколекцій духовних. Тих реколекцій, які зараз сьогодні, наприклад, всі ордени переживають дуже, дуже інтенсивно. І в своєму навчанні Ігнацій припомінав, що людина повинна доконати певного зусилля, щоб співпрацювати з Богом. Оголосив блаженним Ігнацієго Лойолі папа Павло V в 1609 році, а святим його оголосив святий папа Григорій XV в 1623 році. Святий Ігнацій Лойола є покровителем трьох епархій в краю Басків, є також покровителем ордену єзуїтів, покровителем дітей, матері, котрі очікують дитини, чи беременних матерей, також є покровителем іскушених скрупулантів. Знаємо, що є певна група людей, котрі дуже скрупулантно відносяться до свого морального життя і замучують своїх сповідників такими довгими сповідями, котрі в деталях розказують різні события життя, вважаючи їх за грішні. Я пам'ятаю таку одну скрупулантку, котра сповідалася з того, що вбила муху, наприклад. І святий Ігнацій, о тим я не знав, святий Ігнацій є покровителем таких скрупулантів. Також є покровителем солдатів oraz покровителем всіх участвуючих в реколекціях. Не тільки тих, котрі реколекції слухають, але також і тих, котрі реколекції оголошують. A jego mości możemy znajdować i możemy do nich modlić się w rzymskiej cerkwi Il Gesù, która jest jak gdyby takim główną cerkwą wszystkich jezuitów. Dużo ważliwa jest także rola, jaką monaster jezuitów, orden jezuitów wygrał w historii Europy. Треба пам'ятати, що після цього заснування колегіум в Коїмбрі в Португалії, єзуїти практично в кожній країні світу заснували колегія. Te kolegia były zupełnie byli kolegiami, które miały zadaczu formowania nowej chrześcijańskiej elity, elity, która za pryncypy swego uprawnienia i służenia w dzierżawie będzie stawiać chrześcijańskie cenności. Te elity duże ważliwe dla formowania nowych suspilstw, a także formowania dzierżawy. Bo trzeba pamiętać, że te szkoły, te konwenty, można powiedzieć, kolegia, jak by to nazywało się, one były początkiem bardzo duże znanych w całym świecie uniwersytetów. I one formowały duże bardzo ludzi, którzy potem mieli duży wielki wpływ na suspilne życie i na kulturę. W Polsce na przykład takimi świętymi jezuitami był święty Stanisław Kostka. Pamiętają o tego świętego Stanisława Kostka, młodego junoszy, który ostawił swoją rodzinę i wyszedł w pełnictwo do Rzymu, żeby tam prosić o przyjęcie do ordynu jezuitów, chociaż jemu 15 roków było, kiedy wyruszył. Kiedy szedł do Rzymu, było, że jemu bliższe, 17 roków. I krótko po tego, jak był już przyjednany, jak był przyjęty do jezuitów, on swoje życie zakończył jako ten młody, duże rewniwy człowiek, który osobliwe cześć dawał przed Świętymi Darami, przed Świętej Dziwie Marii, który jest jednym z pokrowicieli Polski. Także jezuitą był święty Andrzej Bobola, jezuit, który pracował na terytorium Ukrainy, kstacji. I to, że na terytorium Ukrainy był umoczony, właśnie na pograniczu Ukrainy i Białorusi. Через козаків українських, інтересно. Правда, козаки українські, коли православні, не виносили всяких форм католицької віри, дуже мучили святого Андрія Боболи, зірвали з нього кожу, наприклад, чи обціли йому нос. Ale święty Andrzej Bobol miał widzenia swojego mucieństwa, ale z Bożą dopomogą, a win jak gdyby przyjął cudol, bo Bóg jak gdyby wskazał jemu, dał jemu wybór. Czy chcesz przyjąć ten akt mucieństwa, który ciebie czeka, czy chcesz powrócić się do Polski? I on, napełniony Świętym Duchem, chociaż był ludyną dużo trusliwą, jak sam sobie mówił, przyjął ten akt mucieństwa. I сьогодні є jednym z покровителів Польщі. Його мощі знаходяться в Варшаві, бо теж є jednym z покровителів епархії варшавської, моєї епархії, з якої я є священником. Także багато польських поетів, також казнодіїв, були єзуїтами. Наприклад, був такий дуже інтересний переводчик Священного Писания, Яков Вуйок, Библия Вуйка есть таким каноном Священного Писания в Польше. Также Петр Скарга, который был знаменитым казнодією, дуже поетів, писателів, істориків, біскупів, були єзуїтами, мали велике значення для будування kultury polskiej, to, że był między tymi Polakami błażenny Jan Boezym, który był apostolem prokażonych na Madagaskary. Takie oto plody świętego Ignacja Loyoli do dzisiaj my przeżywamy i myślę, że będziemy przeżywać. Nadziejemy się, że ten monastyr, ten orden, ten da nam, czy zastępnicy świętego Ignacja Loyoli, bardzo чудових і святих душпастирів.
Ну що ж, отже, дякую за цю чудову історію, за цю катехезу про святого Єгнатія Лойоли. Лойолу буквально за годину вже буде на офіційному сайті. Слухайте катехези і залишайтеся разом з нами. З нами був отець Міхал Обранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
Будь ласка.